Lista wstydu Kościoła katolickiego w Polsce się wydłuża. Kilkunastu biskupów zostało ukaranych przez Watykan głównie za tuszowanie pedofilii wśród księży. O czym to świadczy? Czy dobre drzewo może wydawać takie owoce? I czy tacy biskupi zaprowadzą kogokolwiek do nieba? O tym już za chwilę. Którędy do nieba? Zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Być może jesteście zmęczeni tematem afer pedofilskich w Kościele katolickim. Rzeczywiście głośno o nich i to już od kilku lat w Polsce, ale dzisiaj w tym programie skupimy się przede wszystkim na wnioskach duchowych, wnioskach osobistych z tych wszystkich skandali. Także mam nadzieję, że po obejrzeniu tego programu też wyjdziecie z czymś pozytywnym, budującym dla siebie. Dlatego zachęcam Was już teraz do aktywności na czacie, piszcie komentarze. Ze mną tuż obok jest protestancki pastor Paweł Chojecki. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Ale też w swojej przyszłości masz bycie w Kościele katolickim. Zdaje się też, byłeś ochrzczony w tym kościele.
No tak, ale to nieświadomie, a potem świadomie w latach 80. brałem udział w ruchu oazowym księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka, gdzie byłem też animatorem tej katolickiej
formacji.
Czyli
trochę doświadczenia masz. Nie wiem, czy też znasz, poznałeś jakichś biskupów polskich osobiście?
Osobiście nie, ale miałem taki epizod, kiedy na jednej z oaz tam przyjechał biskup do sąsiedniej tam chyba gminy, to było jakieś sanktuarium w Krasnobrodzie i trzeba było dawać te dary tak zwane, nie? Taki zwyczaj feudalny, średniowieczny.
Ale dary dla biskupa, tak?
Tak, takie symboliczne i tam oddawanie hołdu takiego lennego i no ja zostałem tam wytypowany wraz z jeszcze koleżanką, bo to chłopak z dziewczyną, nieśli te tam dary, jakiś chleb czy coś tam jeszcze.
Może głodny był biskup i właśnie nie,
na hangry to on nie wyglądał. W każdym razie wszystkie te, tam było takich grup kilkadziesiąt, może około setki, wszystkie dawały te dary, klękały, tam niektóre całowały w rękę tego biskupa, a nasza, my tak się zresztą popatrzyliśmy na siebie, że to jest oczywiste, że tego nie zrobimy i podeszliśmy, daliśmy to, tam kiwnęliśmy głową iśmy se poszli, nie? No to było takie poruszenie, że nie całujemy biskupa, nie kłaniamy się mu, nie klękamy przed nim. W tamtych czasach, 86-87 rok, no to to jeszcze było coś niezwykłego. To nie była taka prosta sprawa jak dzisiaj.
Ja dzisiaj trochę będę ciebie wypytywać, jak to Kościół katolicki w ogóle patrzy na rolę biskupa. Ja nigdy nie byłam w Kościele katolickim, więc dla mnie to jest, powiem szczerze, trochę trudne zrozumieć, jaka właściwie jest ta rola biskupa, ale przejdźmy do naszego głównego tematu. Jak wiemy, w ciągu ostatnich lat Watykan karze ciągle kolejnych biskupów polskich. Ostatnio do tego grona, nie można powiedzieć szacownego, do tej listy wstydu dołączył arcybiskup Andrzej Dzięga, a później
oczywiście jeszcze dołożył kłamstwo
Andrzej
swoich wiernych.
Dokładnie, arcybiskup Andrzej Dzięga powiedział, że odchodzi z powodów zdrowotnych.
A, no.
Z tym, że był oficjalny komunikat, że to wcale nie są powody zdrowotne. Chodzi o tuszowanie pedofilii. I tutaj jeden z księży, ksiądz Alfred Wierzbicki, odniósł się do tego, co zrobił arcybiskup Dzięga. Mnie to szokuje. Jak arcybiskup może okazać się tak zakłamanym i cynicznym człowiekiem? Jeśli arcybiskup Dzięga zostanie w diecezji szczecińskiej, będziemy mieć do czynienia z dramatyczną sytuacją, gdzie życie kościelne i tak zostało już bardzo wypaczone. Jeszcze dodaję, że według mnie taka postawa biskupa nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To mówi ksiądz o arcybiskupie. Czy ciebie szokują w ogóle takie rzeczy?
Myślę, że ta wypowiedź księdza Wierzbickiego jest troszkę pod publiczkę, że on się tak sztucznie oburza, bo myślę, że ma bardzo dobrą wiedzę o stanie polskiego kleru wyższego szczebla, czyli biskupiego i tych, którzy pretendują do sakr biskupich, żeby nie wiedzieć, że to w większości są ludzie takiego kalibru, jaki opisał, że tam z takich ludzi, powiedzmy, bardziej uczciwych, to tam jest niewielu. Tam, zdaje się, no, troszeczkę było takiego myślenia o arcybiskupie Rysiu, kardynale
też,
już.
Kto nie jest na tej liście wstydu, to
no właśnie,
trudniej by było.
Myślę, że każdy biskup z tych starych biskupów, tak zwanych, którzy kilkadziesiąt lat rządzili w polskim kościele, ma na sumieniu krycie księży pedofili, przenoszenie ich na inną parafię. To nie wierzę, że którykolwiek się tam uchował. No tutaj z takiego troszkę nowego zaciągu to jest ten obecny biskup katowicki. To on im z pierwszej ręki słyszałem.
Adrian Galbas.
Tak, że ksiądz biskup Galbas to jest jakiś taki jakby z innej gliny ulepiony, że on normalnie się zachowuje, normalnie się z nim rozmawia.
Nawet kiedyś odpowiedział mi na maila. Byłam zdziwiona.
A to, że to są ludzie pozostali biskupi w większości zdecydowanej, to są ludzie cyniczni, bardziej politycy niż duchowni, mający na sumieniu krycie różnych afer kościelnych dla dobra rzekomo Boga i Kościoła. Oni sobie tak to tłumaczą.
Czyli tak jak ciebie rozumiem, ta lista wstydu ciebie nie szokuje.
Absolutnie. Ona jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Gdyby chcieć pokazać wszystko, no to na każdego praktycznie z tych, powtarzam, starych biskupów znalazłyby się twarde dowody zbrodni. Część z nich niestety przedawniona, ale myślę, że na wielu jeszcze znalazłyby się dowody, które dzisiaj pozwoliłyby by ich skazać. Zobaczcie, Watykan, można powiedzieć, skazał 14, no tam jeden niby się sam poddał, zanim go
Kaszak
zanim go
aferze z orgią w
Dąbrowie podał do dymisji, ale wiadomo byłoby, że dostałby kopa. Także można śmiało mówić, 14 zostało ukaranych przez Watykan za zbrodnie, za nadużycia, za krycie pedofilii. A ilu biskupów skazał polski sąd?
Głos jednego z internautów. 14 biskupów ukaranych przez Kościół katolicki za ukrywanie pedofilii. Państwo nie postawiło zarzutów żadnemu z nich, choć grozi za to do 3 lat więzienia. Praktycznie są bezkarni. Wcześniejsza emerytura to sankcja bardzo wątpliwa. Kiedy koniec bezkarności? Wszyscy równi wobec prawa. Pytanie właśnie, czy wszyscy są równi wobec prawa? To co prawda już bardziej wątek jest polityczny.
Pamiętacie zapewne skandaliczną scenę, kiedy prokurator generalny i minister sprawiedliwości tego poprzedniego katolickiego rządu, czyli Ziobro, pojechał na uroczystość religijną do księdza Rydzyka i tam Rydzyk palnął takie kazanie praktycznie o człowieku, który było udowodnione, że krył księży.
On też jest na tej liście biskup Janiak. Rydzyk go nazwał współczesnym męczennikiem.
I siedział tam, jeszcze nie siedzi, podobno leży na razie, ale może będzie siedział. Wtedy tam był u księdza Rydzyka. Słyszał to haniebne kazanie i nie zareagował, wręcz nawet Rydzyk się naśmiewał, mówi, przecież gdybyśmy byli winni, my najwyższy kler, to tu siedzi prokurator generalny, no to chyba by nas posadził, ha, ha, ha. Tak bezczelnie zachowywał się Rydzyk, tak kler katolicki lekceważy państwo polskie, myśląc, że władza państwowa jest w rzeczywistości poddana władzy kościelnej.
I tutaj też mówimy o biskupach. Myślę, że też kiedy w ogóle słyszymy to sformułowanie, tuszowanie pedofilii, być może to jest straszne, ale przyzwyczajamy się do takiego zjawiska, ale kiedy rozmawiamy z ofiarami tych księży, to już jest całkiem inna sytuacja.
Nie, tego się nie da.
To są konkretne historie ludzi i niektórzy ludzie właśnie przez tych księży popełnili samobójstwo, więc tutaj mówimy o odpowiedzialności moralnej.
Dlatego mówimy nie tylko o gwałtach na dzieciach, o pedofilii, ale mówimy też o przyczynianiu się do śmierci, czyli no, o zbrodni morderstwa. Także warto o tym pamiętać.
Ci biskupi, to jest udowodnione, wiedzieli o tym, że ksiądz gwałcił dzieci przez kilkanaście lat. Także
i przenosili go z parafii
przyzwalali
do parafii. ostatnio taki skandal u Jędraszewskiego, biskupa, że jeden z jego bardzo takich hołubionych przez niego księży gwałcił staruszki w czasie opieki medycznej, gdzieś w jakimś, nie wiem, czy szpitalu, czy zakładzie. No to sobie wyobraźcie sobie, jak plugawe to jest towarzystwo i biskupi to kryją. Biskupi to kryją. Tego normalny człowiek nie potrafi sobie wyobrazić. I tu nie możemy nawet mówić, tak jak niektórzy komentatorzy katolicy, że ktoś tam nie zdał egzaminu z chrześcijaństwa, nie zrozumiał Ewangelii. Do tego naprawdę nie trzeba się odwoływać do Biblii, do chrześcijaństwa. To zwykłe poczucie sprawiedliwości, to zwykłe sumienie wystarcza, żeby tych ludzi wystawić poza margines jakiegokolwiek zachowania społecznego, akceptowalnego zachowania społecznego. Nie? To są tak odrażające typy, że tylko w Kościele katolickim może się zdarzyć, że ludzie im oddają hołd. Praktycznie oddają hołd, kłaniając się.
Biskupi są też w innych kościołach.
No to oczywiście, że są przywódcy w różnych kościołach, ale zobaczcie, że 90 ileś tam procent Polaków metrykowo należy do kościoła, znaczy za pomocą chrztu należy do kościoła katolickiego jeszcze, chociaż już przyznaje się tylko chyba 70% i będzie to lawinowo spadało, ale pozycje takich, można powiedzieć, książąt feudalnych mają tylko biskupi katoliccy. No w Rosji oczywiście mają biskupi prawosławni. W państwach protestanckich, czyli w cywilizowanych państwach Zachodu, absolutnie biskupi protestanccy nie mają takiej pozycji wobec
jeszcze
państwa.
Jeszcze do tego, co na temat biskupów mówi Biblia, przejdziemy, ale na dowód tego feudalnego traktowania, o którym powiedziałeś przed chwilą, arcybiskup Marek Jędraszewski na platformie X napisał w poniedziałek: nie wypada, byś ty, biskup, który jesteś głową na czyjąś zgubę, słuchał ogona, czyli zbuntowanego człowieka świeckiego, skoro ty masz słuchać tylko Boga. Jest to cytat święty Grzegorz Wielki, jak napisał arcybiskup Jędraszewski. I chciałam na chwilę zatrzymać się przy tym, bo tutaj mówimy o biskupach, którzy kryli księży pedofilów. Oni są w jakiś sposób tam ukarani. Nawet nie wiem, czy można to nazwać karą, ale powiedzmy.
Nie, no to pogrożenie palcem.
Przechodzą na emeryturę, też czytałam w artykule Szymona Piegzy, to jest blisko kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. To jest taka kara, no, że w taki sposób
biskup... Większość polskich emerytów nawet nie marzy o takiej
zostaje
karze.
Właśnie w ten sposób ukarany, ale tutaj mamy jednak to takie myślenie, o czym też mówi arcybiskup Jędraszewski, że biskup, arcybiskup jest sługą Boga. Że on jest jakby namaszczony przez Boga.
Myślę, że tutaj no, jasny dowód tego, co mówiłem, widzimy w słowach tego arcybiskupa. Zobaczcie, że Grzegorz Wielki to jest późnośredniowieczny pasterz, znaczy papież. On reprezentuje reformę Kościoła i on stoi też za pozycją hierarchii katolickiej, za wzmocnieniem pozycji hierarchii katolickiej. Te celibaty, te właśnie oddzielenie od świeckich, to takie sztuczne pompowanie stanu duchownego, czyli kleru, i przypisywanie im roli jakichś takich pośredników między Bogiem a tym ciemnym, grzesznym ludem. Tu zobaczcie, że Jędraszewski cytuje określenie, że on jest głową.
Czyją głową?
Głową czego? No przecież zobaczcie. No jeśli weźmiecie Biblię, to tu jest jasno, kto jest głową Kościoła. Nie ma co do tego cienia wątpliwości, że to nie jest żaden człowiek. Jezus Chrystus jest głową swojego Kościoła. To jest Kościół Chrystusa i jego głową jest dzisiaj Jezus Chrystus. Jeśli papież jest głową jakiegoś Kościoła, to znaczy, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Bo głową Kościoła Jezusa Chrystusa jest Jezus Chrystus, nie? A głową Kościoła katolickiego jest papież. Zobaczcie, tutaj ta feudalna struktura bezbożna, ludzka, wymyślona przez ludzi, nie mająca żadnego związku z testamentem Jezusa Chrystusa, czyli z Nowym Testamentem, tu widzimy, że już biskupi nazwani są jakąś głową. Nie wiem, głową czego. Nie?
Ja do tej pory słyszałam, że to papież jest głową kościoła.
Też, a zobacz, Jędraszewski wygrzebał sobie jakiś cytacik i nim szermuje, nazywając krytyków swoich jakimiś ogonami. Warto, żebyście katolicy świeccy sobie to wzięli do serca, żebyście zobaczyli, jak jesteście traktowani przez księży biskupów.
Można sobie poczytać komentarze pod tym wpisem, że prawda, dobra zabawa.
Katoliku jesteś ogonem, nie? Czyli no, kimś bez znaczenia, kogo nie należy w ogóle głosu brać pod uwagę, nie liczysz się w strukturze, w hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego i to dzisiaj, nie 700 lat temu, tylko dzisiaj mówi ci arcybiskup Jędraszewski, czyli jeden z najwyższych polskich hierarchów, zastępca
szefa episkopatu. Do was, jak wy reagujecie na tę listę wstydu w polskim Kościele katolickim, która cały czas się wydłuża. No i też pytanie do was otwarte. Czy według was dobre drzewo może wydawać takie owoce? Czekamy na wasz udział, ale ja dzisiaj zapytałam pewnej osoby też o zdanie, jak ona to widzi, jak ona widzi w ogóle rolę biskupa w Kościele katolickim. Ja cały czas nie mogę tego zrozumieć, staram się. Ta osoba do niedawna była w Kościele katolickim, była bardzo gorliwą i zaangażowaną katoliczką i napisała tak: biskup jest uważany za następcę apostołów, jest nadania boskiego, a nie tylko ustanowienia kościelnego. Dla mnie to też było coś takiego mocnego, że to jest no, taki namaszczony przez Boga. Dla katolika jest tak jakby wyższą rangą pośrednikiem. Zarówno biskupi, jak i księża są potrzebni katolikom po to, tylko oni mają władzę, żeby udzielać sakramentów, odpuszczać grzechy w sakramencie spowiedzi. Katolik bez sakramentów jest przekonany, że pójdzie do piekła, ewentualnie do czyśćca i też dodaje, wcześniej nie wyobrażałam sobie nie uczestniczyć w mszach i innych obrzędach, które sprawiają osoby duchowne. To mi się wydaje, że to jest
bardzo cenny głos.
Że katolicy nie wyobrażają sobie jednak tego kontaktu z Bogiem, gdzie się spowiedzi.
Bez księdza i biskupa.
Tak.
Tu jest widać pomieszanie dwóch porządków. Pierwszy porządek to jest porządek feudalny, a można nawet powiedzieć jeszcze troszeczkę wcześniejszy, z czasów niewolnictwa, z czasów Imperium Rzymskiego, bo diecezja nie wywodzi się z Biblii. To jest podział terytorialny Cesarstwa Rzymskiego, że Kościół Rzymski, można powiedzieć, przejął Cesarstwo Rzymskie i chciał tego typu władzę sprawować. Pamiętacie wojna między papieżem a cesarzem. W późnym średniowieczu się toczyła z różnym przebiegiem.
To są jakieś dawne dzieje, a teraz mamy XXI wiek.
Pokazuje, jaki jest korzeń historyczny, korzeń pozycji biskupa, że on jest, można powiedzieć, księciem udzielnym na jakimś terytorium. Czyli ty jesteś, jeśli mieszkasz w danej diecezji, czyli
jesteś
na danym...
skazany na tego
jesteś
biskupa.
Jego poddanym.
Ale w jaki sposób poddany?
No tak katolicyzm uważa. No przecież zobacz, że tak Jędraszewski do dzisiaj mówi. Jesteś ogonem. Ogonem, nic nie liczącym się odpadem.
No, ale na przykład jak wychodzi, że dany biskup krył przez wiele lat księdza pedofila, to czy nie ma jakiejś takiej opcji, żeby wymienić tego biskupa na lepszy model?
Papież może go wymienić, tak jak powiedziałaś, na lepszy model, ale zwykli katolicy nie mają nic do powiedzenia. Przypominam sprawę arcybiskupa Peca. Przecież to między innymi z tego powodu dzisiejszy już filozof, kiedyś ksiądz rektor seminarium wielkopolskiego, profesor Polak właśnie odszedł z katolickiego kapłaństwa, bo nawet ksiądz nie mógł nic, rektor seminarium nie mógł nic poradzić, żeby zbrodniarz był arcybiskupem. Różne rzeczy tam robili, pisali do papieża i tak dalej. Nic to nie dawało, dopóki nie zainteresowali się tym dziennikarze. Wtedy w jakoś tam troszeczkę odsunęli Peca, ale nie za
no,
bardzo.
Ale czy to nie napawa nadzieją, że właśnie Watykan teraz się, można powiedzieć, wziął za tych biskupów, są kolejne kary, sankcje.
No, wiesz, jeśli ktoś się cieszy tym, że za krycie morderców, gwałcicieli dzieci ktoś idzie na emeryturę w kilkanaście
dalej
tysięcy
zostaje biskupem,
czy
tak?
20, tak, jest biskupem emerytem, że ma luksusowy samochód do dyspozycji, luksusową opiekę medyczną, luksusowe mieszkanie i wyżywienie. Jak ty to uważasz, że mamy się cieszyć z takiej kary, no wiem, że tak nie uważasz, ale...
Chociaż no, ktoś mógłby powiedzieć, teraz jest nadzieja. nadzieja, że będą nowe władze.
Nie, to
w episkopacie trwa zebranie plenarne.
Z czego wybrać, nie? Przecież tak jak powiedziałem, wszyscy biskupi w jakiś sposób są umoczeni. Można tylko wybierać mniej umoczonych, ale tu nic dobrego się z tego towarzystwa nie wybierze. Ale wróćmy może do tej pozycji biskupa i głosu tu twojej koleżanki, że to jest pomieszanie dwóch porządków. Pierwszy to ten system hierarchiczny, że biskup jest z nadania cesarstwa kościelnego, tak już powiem po feudalnemu, z cesarza, papieża, jest księciem udzielnym i wszyscy, którzy mieszkają na terenie geograficznym jego diecezji, są jego poddanymi. I tak katolicy duchowni traktują ludzi. Tu Jędraszewski jest tego dobrą egzemplifikacją. Drugi rys to są właśnie te sakramenty, że oni mają rzekomo jakieś namaszczenie od Boga.
I mają pełną moc sakramentów, czy coś takiego, że lepiej niż ksiądz.
No lepiej, no bo ksiądz jest reprezentantem biskupa, nie? Czyli z ramienia biskupa on jest tym szafarzem sakramentów. Ale chcę jeszcze coś więcej powiedzieć o tym porządku sakramentalnym. Sakramenty zostały wymyślone na taką skalę, którą dzisiaj znamy, około 1000 lat temu. Szczególnie ten sakrament tak zwany Eucharystii, on nie istniał, przez 1000 lat nie istniał w Kościele. Dopiero ta doktryna o transsubstancjacji, że wiecie, że na słowo księdza, na zaklęcie księdza, coś, co do tej pory było tak zwanym opłatkiem, czyli wodą zmieszaną z mąką i upieczoną, nie? Że to się staje Jezusem Chrystusem, że to się staje Bogiem. Nie? To jest doktryna tak zwana właśnie transsubstancjacji, czyli zmienienia istoty, przeistoczenia tak bardziej po polsku, że na zewnątrz to dalej jest opłatek, ale już duchowo to się zmieniło w Boga. Nie? To jest bzdurna oczywiście doktryna. Profesor Jotkowski, kiedyś taki półtorej godzinny wykład na ten temat pokazał, że jest to przejęcie takiej pogańskiej, greckiej filozofii funkcjonowania świata do kręgów, powiedzmy, chrześcijaństwa czy do kręgów kościelnych. Bardzo zachęcam tych, którzy chcieliby zgłębić temat sakramentu.
Link znajdziecie na czacie i też w opisie tego programu.
Już widzicie tutaj też zajawkę tego, znaczy grafikę z tego wykładu. Bardzo, bardzo jeszcze raz polecam, żebyście zrozumieli, że to nie jest absolutnie nauka Biblii, że w Biblii nic od tego typu hokus pokus, wiecie, jakichś czarownikach, jakichś sakramentach, tajemnych znakach, bo sakrament to jest tajemny, święty znak, nie? Można tak powiedzieć. Nie ma. Biblijne chrześcijaństwo, czy ogólnie chrześcijaństwo głosiło zbawienie przez wiarę. Czyli trzeba zaufać Chrystusowi. A katolicyzm głosi w pewnym uproszczeniu zbawienie przez sakramenty. Że tam wiarę masz, nie masz, to nie jest takie istotne, zresztą jak zmierzyć ci wiarę, nie? Ale sakrament, no to można zmierzyć, można zobaczyć. To jest coś materialnego. Czy wziąłeś udział w jakimś sakramencie, przyjąłeś jakiś sakrament, czy nie. Czyli w chrześcijaństwie zbawienie jest przez zaufanie, czyli osobistą relację, ty, Jezus. W katolicyzmie jest relacja z organizacją, bo tylko organizacja ma monopol na sprawianie tych świętych znaków, czyli na sakramenty. Czyli mamy tu diaboliczny porządek, antychrześcijański porządek sakramentów.
Czemu diaboliczny?
Diaboliczny, ponieważ apostoł Paweł powiedział, że gdybym ja lub nawet ktoś z nieba przyszedł i głosił wam inną Ewangelię niż to, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa, że jest całkowicie darem bez naszych zasług, a wprowadził w to jakąś inną Ewangelię, czyli na przykład plus dobre uczynki, plus sakramenty, niech będzie przeklęty. Nie? Że to jest naprawdę takie najgorsze słowo, jakie użył apostoł Paweł, dlatego mówię, że jest to diaboliczna nauka połączona z nauką feudalną. I to jest katolicyzm tak naprawdę. Feudalizm plus diabolizm. Nie? To jest katolicyzm i dlatego narody katolickie żyją w tak trudnych warunkach, są zniewolone, są nieszczęśliwe i tak dalej, nie? Pełne różnych wojen, a szczególnie na przykładzie Polski, możemy to zobaczyć, to cała nasza historia jest właśnie z tym związana, że póki szliśmy ku Biblii i Bogu, szliśmy w górę. Emanacją największą tego naszego, bo to już za Jagiellonów się zaczęło, można powiedzieć, nawet już za Piastów, cała Europa prześladowała Żydów. Kościół katolicki przecież prześladował Żydów.
Kiedyś napisałeś o tym bardzo
Żydów,
ciekawy artykuł.
A Piastowie
i
przyjęli
dałeś
Żydów.
Taki wykres właśnie Bożego błogosławieństwa.
Ale
i
tylko niech dokończę, nie? Bo
tak.
Mówię, że takim punktem kulminacyjnym był Złoty Wiek XVI, kiedy Polska przyjęła reformację na ogromną skalę. Większość polskiej szlachty była niekatolicka, nie? Można to zobaczyć przez decyzję zjazdu polskiej szlachty, Sejmu w Piotrkowie Trybunalskim w połowie XVI wieku, kiedy praktycznie stawiamy ultimatum, czyli wypowiadamy posłuszeństwo papieżowi, że ma być w kościele po polsku, a nie po łacinie. Nie? To dopiero, zobaczcie, kilkaset lat później się stało Sobór Watykański II, XX wiek dopiero, a nasza szlachta w XVI tego żądała. I to jest, mówię, nasz kierunek w górę, szczyt naszych dziejów nazywa się w historii Złotym Wiekiem, a potem przychodzi katolicka, jezuicka kontrreformacja i tracimy państwo. Tracimy państwo i do dzisiaj jeszcześmy go w pełni nie odzyskali.
W tym momencie przerwa tego wywodu historycznego, ale
ważne
bardzo
sprawy.
Polecam ten artykuł, wkleimy wam link i rzeczywiście, no, nawet dla osób, które tam nie za bardzo są zainteresowane historią, można pokazać XVII wiek i kiedy właśnie Maryja została królową Polski, jakie to, teraz widzicie na tym wykresie, jakie to wtedy błogosławieństwa się posypały na Polskę, przecież potop szwedzki i dalej zabory, ale przejdźmy do tego, co się dzieje dzisiaj, bo słuchając ciebie, tak sobie pomyślałam też o takim aspekcie bardziej psychologicznym, że przecież katolicy, kiedy inne narody obserwują nasz kraj, mówią, że przecież Polacy są tak bardzo religijni, że są wyjątkowym narodem na tle chociażby Europy, że ta religijność, gdzieś takie bycie ku Bogu, nie pójście w ateizm wyróżnia Polaków i czy to nie jest właśnie takie krzywdzące nazywanie tej religijności katolickiej, że to jest coś diabolicznego?
Pójście ku Bogu, a religia to są przeciwne kierunki. W liście do Filipian apostoł Paweł właśnie pokazuje przeciwność pomiędzy religijnością a pobożnością, czyli tym podążaniem ku Bogu. I mówi mniej więcej tak: byłem człowiekiem na wskroś religijnym. Wszystkie nakazy ludzkie mojej religii wypełniałem bez zarzutu i myślałem, że przez to jestem lepszy od innych i bliżej Boga. Ale kiedy zrozumiałem, co zrobił Jezus Chrystus, że On nie patrzył na moje dokonania religijne. On mnie ukochał i za mnie poszedł zapłacić za moje grzechy. On patrząc na moje życie, widział gnój, widział wroga Boga, a nie te moje religijne zapędy. Mówi, kiedy zrozumiałem, co mi dał Jezus Chrystus, czyli przebaczenie wszystkich grzechów za darmo. Wtedy zrozumiałem, że te moje rzeczy, te moje próby kupienia sobie nieba, zbawienia, są jak gnój. Nazwał to najbardziej takim drastycznym określeniem. Odpady, gnój, coś cuchnącego, obrzydliwego. Czyli tak on postrzegał swoją religijność. I mówił, dopiero jak to zrozumiałem, że religią nie dojdę do Boga. Nie, własną sprawiedliwością opartą na tych religijnych różnych dokonaniach nie pójdę do nieba. Wtedy dopiero przyjąłem Bożą sprawiedliwość w Chrystusie, że jestem obmyty Jego krwią. Jestem zbawiony tylko dzięki Jego zmiłowaniu, łasce. On mi przebaczył i tylko dlatego będę w niebie. A nie dlatego, że byłem religijnym człowiekiem. Inaczej mówiąc, religia zamyka człowieka na przyjęcie łaski Boga, na przyjęcie zbawienia. Religia jest diaboliczna. Łaska daje zbawienie. Osobista relacja z Jezusem, nie religia. W tym sensie chrześcijaństwo nie jest religią.
Dla wielu my się takie nazwanie też Kościoła katolickiego jest szokujące cały czas i chciałam cię też zapytać tak osobiście z twojego doświadczenia. Akurat często teraz rozmawiam z katolikami, którzy są rzeczywiście zatroskani swoim Kościołem i ty też byłeś katolikiem, więc przez jakiś tam czas
myślałem,
świadomie...
Myślałem, że błąd katolicyzmu jest w sferze działalności kleru. Czyli jest w tej sferze takiego zwykłego nauczania, że jednak myślałem, że Kościół katolicki jest zgodny z Biblią w swoich tych podstawowych doktrynalnych ustanowieniach, czyli w dogmatach, a tylko księża przekręcają w tym zwykłym kazalnictwie, no, tak jak kiedyś ksiądz Napiórkowski na jednym z takich naszych spotkań oazowych, on jest mariologiem, mówił, jak można dopuścić w kościele, który no, mówi się, że jest chrześcijański, taką piosenkę, że jak tam gniewny Bóg czy surowy Bóg siecze, szczęśliwy, kto się tam pod skrzydła
uciecze,
jakoś tak. No bzdura kompletna, nie? To mówił ksiądz, wykładowca KUL-u, profesor mariologii, ksiądz Napiórkowski na wykładzie takim dla tych oazowiczów. On pokazywał, jak to nauczanie katolickie jest sprzeczne z Biblią i całkowicie pogańskie, nie?
Ale chciałam dotknąć właśnie...
Potem zaczęliśmy studiować dogmaty katolickie. Zaraz. Czy tylko ten owoc jest zgniły, a korzeń jest czysty, zgodny z Biblią? No i zaczęliśmy odkrywać, wow, że na przykład w Kościele katolickim Biblia nie jest najwyższą normą. Czyli nie Jezus decyduje, co się dzieje w Kościele katolickim, nie Jego słowo, tylko jest obok jeszcze tradycja, a nad tym wszystkim, nie obok, tylko nad Biblią i tradycją jest tak zwany Urząd Nauczycielski Kościoła, który jedynie rości sobie prawo do interpretowania Biblii.
A w takim razie ciebie zapytam tak osobiście, bo tutaj mi się wydaje, że też jest kwestia tego przywiązania, że ludzie są po prostu przywiązani do tego, że w kontakcie z Bogiem no musi być ten ksiądz, no biskup to już wiadomo, że to jest wyższą rangą, ale że jednak musi być jakiś ten pośrednik. Że jest ta osoba, która no, jest reprezentantem Boga i ja przez nią mogę zwrócić się do Boga. Ona jest mi w jakiś sposób potrzebna do tego kontaktu z Bogiem. I chciałam ciebie zapytać, co byś chciałbym może przekazać, poradzić tym osobom, katolikom, którzy są być może wkurzeni, zniesmaczeni tym, co robią ci akurat biskupi ukarani przez Watykan, ale z drugiej strony są w takim uwiązaniu, można powiedzieć, klinczu, no, że jednak potrzebuje tych hierarchów, żeby mieć kontakt z Bogiem.
No dotykasz problemu, który wykracza poza samo rozumienie Biblii. Bo jeśli chodzi o Biblię, ten problem jest prosty. Nie potrzebujesz pośredników, nie potrzebujesz żadnego człowieka do swojej osobistej relacji z Bogiem. Oczywiście potrzebujesz messengera, potrzebujesz posłańca, który ci powie.
Nie? Kapłana? Czy?
Nie, zwykłego człowieka. No chyba, że przyjmiesz taką biblijną definicję kapłaństwa, czyli że wszyscy chrześcijanie są kapłanami, czyli reprezentantami, ambasadorami Boga wobec tych, którzy jeszcze Go nie znają.
To całkiem coś innego niż w Kościele katolickim,
no tak,
bo jest jakaś wybrana grupa kapłanów.
Nie, tutaj w Biblii to jasno apostoł Piotr o tym mówi, czyli rzekomo ten pierwszy papież, to on właśnie mówi o tym, że każdy chrześcijanin jest kapłanem Boga przed niewierzącym światem. Czyli inaczej mówiąc, ktoś musi ci powiedzieć i apostołowie to są tak jak Messenger na Facebooku, nie? Że on służy podaniu informacji od kogoś, od Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. To jest informacja, a jakiś człowiek ją przekazuje. Ale Jezus mówi, zobaczcie sobie Apokalipsa 3:20, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli podsumowując, do nawiązania osobistej relacji z Bogiem, do bycia w niebie, nie potrzebujesz żadnego pomocnika, pośrednika i tak dalej. Potrzebujesz tylko informacji, żeby do ciebie dotarła. To nazywamy tą misją głoszenia Ewangelii o darmowym zbawieniu. Także z punktu widzenia Biblii jest to proste, ale jak gdyby jest jeszcze kontekst społeczny. I tu przeniosę się do Azji, dalekiej Azji Wschodniej, do Korei 100 lat temu, może 100, 120 mniej więcej. Elita koreańska zobaczyła ten problem, o którym my dzisiaj mówimy, że te religie, które tam panowały, czyli animizm, jacyś tam, wiecie, czarownicy, jakieś gusła, troszeczkę było tam, ale bardzo niewiele buddyzmu, że te stare religie praktycznie prowadzą naród do destrukcji. Że Korea się nie podniesie, jeśli dalej będzie polegała na tych fałszywych religiach. Do takiego wniosku doszli i elita koreańska zaczęła myśleć, no dobra, my już wiemy, że to jest nieprawda, ale jak przekonać teraz, że tak powiem, 99% Koreańczyków?
Szczególnie, że jeśli mówimy o systemie religijnym, nam ludziom jest łatwiej zaufać człowiekowi, którego widzimy, niż Bogu, którego nie widzimy.
Dokładnie tak. I stwierdzili, że potrzebny jest jakiś wzorzec społeczny. Rozumiesz, nie wystarczy tylko odkryć prawdę, ale potrzeba jeszcze nadać tej prawdzie jakąś obudowę, żeby ona dotarła do ludzi, którzy samodzielnie nie potrafią sobie z tymi dylematami poradzić, którzy nie chcą wziąć, boją się wziąć do ręki Pisma Świętego i zaryzykować samodzielną lekturę Pisma Świętego.
Całkiem jak w Polsce.
No dokładnie, dlatego daję ten przykład koreański. I stwierdzili, troszeczkę podobny model się rozegrał w Japonii. Nie? Tu ten film z Tomem Cruise'em, taki bardzo...
Ostatni samuraj
to pokazuje, że oni stwierdzili, że polegając na tym feudalnym systemie, no to oni przepadną we współczesnym świecie i stwierdzili, że technologię zapożyczą całkowicie od Amerykanów, nie? A Koreańczycy poszli trochę głębiej. Dobra technologia, ale u źródeł technologii jest podejście do Boga. Nie? Który naród rozwija jak technologię i organizację, to jest jego podejście do Boga. I stwierdzili, no najbardziej rozwinięty naród, państwo na świecie to Ameryka. No Japończycy też do tego samego doszli. I mówi, jaka religia jest w Japonii? No tak mówiąc, używając słowa religia socjologicznie, czyli w jaki sposób wierzą w Boga Amerykanie? I stwierdzili, że to jest protestantyzm. Czyli, żeby szybko zreformować nasz naród, nie wystarczy tylko, że my, elita, odkryliśmy prawdę o Bogu, ale teraz musimy pewne modele społeczne wprowadzić. Inaczej mówiąc, tych wszystkich ludzi, którzy nie umieją sobie sami poradzić z tymi dylematami, w jaki sposób im wskazać prawdę? Mówi, musimy zaszczepić ten protestantyzm biblijny amerykański do nas. Zaprosili misjonarzy i tak dalej, historię znacie.
A przeciętny dzisiaj... Polak, tak dla kontrastu, w ogóle nie poznał nigdy osobiście protestanta.
Tak, ale, to poczekaj zaraz, chcę tylko, żebyście zobaczyli owoc. W ciągu 100 lat przeprowadzili zwierzenia w amulety, w drzewa święte, gaje, w jakiś kompletny szamanizm, odlot totalny, przeprowadzili ten naród do jednego z najbardziej protestanckich chrześcijańskich narodów świata. Kto najwięcej misjonarzy wysyła dzisiaj? No, pierwsze to Stany Zjednoczone, ale na drugim miejscu jest Korea Południowa.
Największe kościoły, mega kościoły są w Korei Południowej.
Czyli część tylko Korei, nie? Bo jeszcze w międzyczasie mieli wojnę, ale tu długo bym opowiadał, ale chcę pokazać, że rozwinęli się na sam szczyt technologii. Nie? Dzisiaj praktycznie każdy z nas ma coś koreańskiego w domu, jak nie telewizor, to telefon i jeszcze wiele innych, już nawet pralki Samsung czy jakieś inne LG czy coś jest... w naszych sklepach, w naszych domach. Zobaczcie, jak ten, można powiedzieć, praktycznie już upadający, zapadający się miał nie istnieć ten naród, jak dzisiaj świeci na cały świat, nie?
Wróćmy do polskiej rzeczywistości.
I dlatego, no toż właśnie, ja tak sobie może dookoła, ale Polska już dzisiaj powiedzenie weź do ręki Biblię i zacznij czytać, to jest dla ludzi samodzielnie myślących.
Ale w ogóle zacznij czytać, kiedy ludzie nie czytają.
Jak ludzie niczego nie czytają.
No właśnie.
To jest dla między 0,5%, profesor Dąbrowski z swojej działki, czyli z psychologii, mówił, ludzi samodzielnie myślących mam około 1%, nie? Może maksymalnie 3%. nie? A trzeba poruszyć całe społeczeństwo, czyli dzisiaj, i to elita Polski powinna to zrozumieć, ta elita nawet taka ateistyczna czy liberalna, jak ona się nazywa, że nie zrobicie z wszystkich ateistów, tam jakichś czytelników, nie wiem, Marksa czy jeszcze kogo tam innego.
W Polsce,
nie,
mimo tego,
się,
że Kościół katolicki ma się coraz gorzej, upada, to tych ateistów nie jest tak dużo, to się jakoś nie rozprzestrzenia.
Raczej idziemy w jakiś taki agnostycyzm, w jakąś taką religijność obrzędową, że tam się w jajeczko.
Religie wschodu też już coraz bardziej są popularne.
Że zobaczcie, no to powinna być taka zimna nawet kalkulacja. Co jest najlepszym wzorcem kulturowym, jeśli chodzi o poszukiwanie Boga, o pewne oddawanie czci Bogu na poziomie społecznym. No i to oczywiste jest, że biblijny protestantyzm na wzór amerykański jest najlepszym wzorem, jaki świat poznał. Stąd w interesie polskich elit, wszystkich, którzy myślą o dobru Polski, powinno być, że musimy znowu zaszczepić, tak jak w XVI wieku, tak jak ksiądz Blachnicki próbował, bo przecież ruch oazowy, ten z 70. i 80. lat, to jest właśnie to, o czym mówię. Przecież on, Joe Łosiak, poszedł do niego i mówi: słuchaj, inaczej niż za pomocą głoszenia prostej prawdy o darmowym zbawieniu, i dał mu narzędzie, tą książeczka Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, do ludzi nie dotrzesz. Nie? Ksiądz mówi: super narzędzie, wow, ja też tak wierzę, swoje życie powierzył osobiście Chrystusowi, nie Kościołowi, chociaż był księdzem katolickim, i zaprosił setki. Pierwsza grupa to była 100, a później następni. Setki amerykańskich misjonarzy w latach 80. przybyło do Polski ewangelizować katolików. I około milion ludzi, milion Polaków do dzisiaj są tego owoce. Nasz Kościół jest przecież tego też owocem.
Pytanie tylko, czy jeśli Polacy będą coraz bardziej zniechęceni do instytucji kościelnej, czy kościoły protestanckie w ogóle będą jakąś atrakcyjną...
Ale to już jest inny problem. To jest inny problem, ale jeszcze tylko dokończę. Ja nie mówię, żeby dzisiaj zapraszać tam setki czy tysiące amerykańskich misjonarzy, bo po pierwsze protestantyzm amerykański ma swoje problemy wewnętrzne, czyli Ameryka się trochę wali, ale my Polacy musimy stworzyć przestrzeń do tego, żeby po pierwsze najpierw zlikwidować uprzywilejowanie tego feudalnego, diabolicznego kleru katolickiego, i tu obecna władza zaczyna już coś z tym robić. Już fundusz kościelny chcą zlikwidować od przyszłego roku, ale to jest dopiero początek tych zmian, tak. Żeby pojawiła się przestrzeń, żeby polscy protestanci mogli normalnie zaistnieć. To, co mówiłem, jak się cieszyłem z tego ostatniego koncertu Voxu tu w gminie Jastków, że razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowaliśmy, my, protestancka telewizja, organizowaliśmy koncert Voxu, przyszło kilkaset osób, było fajnie, relacje zobaczycie już w najbliższych dniach.
Odnośnie tych koncertów, akurat byłam pod rząd na koncercie Voxu, później Czerwonych Gitar, i też miałam tak, obserwując po prostu ludzi, taką myśl, no my jakoś wychodzimy do ludzi, czy z argumentami z Biblii, z jakimiś poważnymi treściami, a oni po prostu chcą piosenek, oni chcą dobrej zabawy. Także może, to też jest pomysł, żeby te treści przekazywać w jakiś sposób w piosenkach, skoro tak trudno
jest
skupić.
Podsumowując, dzisiaj zadaniem polskiej elity, będącej, można powiedzieć, będącym odpowiedzią na pytanie być albo nie być narodu polskiego, to jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby powstały kościoły protestanckie różnych denominacji. Ja nie mówię, że to nasz ma tam być, multiplikować się tam w tysiącu jakichś odsłon. Wiele jest denominacji, wiele środowisk też protestanckich o tym myśli, ale władza na razie to tłumi. Na razie jest przez uprzywilejowanie Kościoła katolickiego i przez, można powiedzieć, szczucie prokuraturą, to było zapisu, pastorów, którzy próbują jasno o tym mówić na skalę ogólnopolską. Przecież to pastorzy zeznali z innych wyznań, nie z naszego kościoła, na moim procesie, powiedzieli, że to jest próba wywołania efektu mrożącego, żeby wszyscy pastorzy się bali powiedzenia prawdy o rzymskiej, feudalnej, diabolicznej instytucji. Możecie sobie to zobaczyć
na
materiałach z mojego procesu.
Ale mówisz o elicie, to tylko na koniec chciałam ciebie zapytać. Zapowiadałam na początku, że wyjdziemy z tego programu każdy z nas z czymś budującym, z jakąś myślą, zastosowaniem, co pozytywnego dla każdego, również dla katolików, może wypłynąć z tej listy wstydu w polskim kościele, która wiąże się ze zgorszeniem, z niechęceniem.
Tego już nie da się ukryć, tego się nie uda zamieść pod dywan. Tu już nastąpią duchowe, poważne, fundamentalne zmiany w całym narodzie. O tośmy się modlili, na tośmy czekali. Dzisiaj to przeżywamy. Co się stanie z episkopatem, mnie nie obchodzi. Czy będzie jakiś Jędraszewski, czy jakiś inny. Ważne, że Polacy dzisiaj otwierają się na wolność w Chrystusie. Chcą już pełnej wolności, nie chcą lepszego biskupa, nie? Który będzie tam bardziej ludzki, tak zwany, wiecie, chłop pańszczyźniany, tak myślą, oj, żeby się Pan zmienił, żeby był bardziej ludzki, żeby mnie 4 dni pańszczyzny miał tylko 3, nie? A ja mam w dupie całą pańszczyznę, rozumiecie? My chcemy wolności, a nie zmniejszenia pańszczyzny.
I do wszystkich was takie przesłanie na koniec od was, jeśli jesteście zniechęceni tym, co się dzieje w Kościele katolickim, może czujecie się zagubieni, macie więcej pytań, to gorąco was zachęcamy do odzywania się do nas prywatnie, chętnie z wami porozmawiamy, możecie pisać teraz na czacie, później w komentarzach możecie do nas dzwonić, pisać na adres mailowy kontakt@megakościół.pl albo pisać do nas na Facebooku, Idź Pod Prąd czy Mega Kościół. Na koniec, dzisiaj się trochę rozgadaliśmy, ale rzeczywiście tych tematów jest sporo. Mam dla was Waskeza i Faryzejski Kościół. Na koniec mocny utwór. Dziękuję ci za rozmowę,
za nadzieję.
Te wszystkie rysy historyczne, ale które też przybliżają nam, dają jakąś nową perspektywę na to, co może się wydarzyć w Polsce. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci.
Dziękuję tobie, a tak przy okazji biskupów. W Biblii jest jasno napisane, że każdy biskup, zanim zostanie biskupem, ma się ożenić. Ma też pokazać, jak się wychowuje dzieci, czyli ma mieć dobrze wychowane dziecko. Moja żona tam jest za mikserem, a to jest moja córka Kornelia. Do zobaczenia.
Tym akcentem kończymy. Do zobaczenia.
Się wyprawia, o pomstę do nieba woła. I dlatego film powstaje, jeden, drugi, będzie trzeci. Nie dla fejmu, jak zarzucasz, lecz dla tych gwałconych dzieci.
Faryzejski kościół,
groby powielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Mówi, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje. Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryję. Tu ma słuchać instytucji zamiast Słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi, przetrzy oczy swe kolego. Gdy nie widzisz, że ksiądz proboszcz żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją. Nie wystarczą twe modlitwy, te litanie i kazania. Czy popełniasz właśnie, chłopie, grzech wielkiego zaniechania?
Faryzejski kościół,
groby pobielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele. Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz, jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego. Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego. Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada. Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada. Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami, bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś ekstra spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga.
Faryzejski kościół,
groby pobielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżom wózek ludzkich krętów i przekrętów, nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów. Jest też coś niedorzecznego w twoim rapie, kolego. Żyjesz po to, by się zbawić nic bardziej błędnego. Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa, oto rozwiązanie nowe, bo zbawieniem jest w Jezusie od zawsze darmowe. Ale jakoś nikt nie mówi o tym w waszym kościele. Pewnie oprócz pedofili są w nim także zwodziciele.
Faryzejski kościół,
groby pobielane.
Faryzejski kościół,
Mają na nas wylane, wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Groby pobielane, mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Groby pobielane, mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć ciężą wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów.